Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Pomódlmy się. Dobry Ojcze, przyszliśmy tutaj dzisiaj, aby być umocnieni, utwierdzeni i skorygowani, i zachęceni do tego, żeby trwać w Tobie, żeby Chrystus był uwielbiony. Proszę Cię, poprowadź nas, poprowadź mnie w tym słowie, które teraz będzie głoszone, aby ono Ciebie uwielbiało i abyśmy my znaleźli przeogromną radość w Chrystusie. Amen. Czy zastanawiałeś się kiedyś, albo się zastanawiałaś kiedyś, gdyby ktoś zadał Ci pytanie, na czym polega życie chrześcijańskie, jak ono powinno przebiegać, co to znaczy żyć jak chrześcijanin, co tak naprawdę powinno wyróżniać życie chrześcijańskie. Niektórzy powiedzą pomagać innym, być dobrym człowiekiem, tak naprawdę nikomu nie szkodzić. Ktoś inny powie, to znaczy wierzyć w Boga, modlić się, chodzić do kościoła, przestrzegać przykazań. A jeszcze inni powiedzą, to znaczy coś robić dla Boga. Działać, angażować się, służyć. I z pewnością w każdej z tych odpowiedzi jest odrobina prawdy. Ale apostoł Paweł, chociażby w liście do Kolosan, do którego dzisiaj będziemy zaglądać, idzie przeogromnie głębiej. On pokazuje, że życie chrześcijańskie to nie zbiór zasad, to nie filozofia, to przeogromnie więcej. Życie chrześcijańskie to Chrystus, to życie w Chrystusie. I abyśmy mogli troszeczkę wejść w tło tego listu, bo zdaję sobie sprawę, że być może nie czytaliśmy, być może ostatnio nie czytaliśmy, być może dawniej czytaliśmy, żebyśmy mogli troszeczkę wejść w kontekst tego, o czym list do Kolosan mówi, to wyobraźmy sobie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w małym, domowym zborze w Kolosach. Obecnie zachodnia część Azji Mniejszej, obecnie dzisiejsza Turcja. Nie jest to jakieś szczególnie ważne w tym momencie miasto, ale dawniej z pewnością było. Raczej miasto spokojne, handlowe, położone niedaleko, znamy te nazwy, Laodycei, Hierapolis, w promieniu około 15-16 kilometrów. Jesteś w tym zborze, wokół ciebie siedzą zwykli ludzie, tak jak ty. Rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, siedzą Żydzi, poganie. Ludzie, którzy są całkowicie różni od ciebie, a których połączyła Ewangelia. Wszyscy niedawno poznaliśmy, będąc tam w tym zborze Ewangelię, dzięki nauczycielowi imieniem Epafras. On przywiózł tą Ewangelię z Efezu, tam gdzie nauczał sam Paweł. Wyobraź sobie tą małą wspólnotę, wyobraź sobie, że siedzisz tam pośród nich, modlisz się, śpiewasz, rozważasz fragmenty Ewangelii, fragmenty Słowa. Uczysz się, jak żyć po nowemu, jak żyć z Chrystusem. Ale wokół ciebie, wokół waszego zboru, wokół tego miejsca, gdzie wspólnie jesteście i być może pośród was pojawiają się różne inne głosy, różne dziwne głosy, dziwne podpowiedzi. Filozofowie, ci, którzy poszukują mądrości, tej mądrości, która jest poza Jezusem, głoszą swoje prawdy. Kapłani pogańskich świątyń zapraszają cię do kultywowania pewnych tradycji, rytuałów. Żydowscy nauczyciele mówią o przepisach, o dniach świętych. Generalnie wszystko się miesza, wszystko jest poplątane. Pojawiają się pomysły ludzi na szukanie tego, jak żyć dalej, jak się zbliżyć do Boga. Kulty bogów, aniołów, polegania na snach, na wizjach, przepisach żywieniowych, dniach świętych, na ascetycznym życiu, takim życiu w odosobnieniu, w całkowitym poświęceniu. I niektórzy twierdzą, wiesz co, Jezus to za mało. Powinieneś znać jakieś głębsze tajemnice. Inni mówią, wiesz, tego ci wolno, ale tego nie powinieneś robić. Ktoś mówi, musisz mieć szczególne doświadczenia, szczególne objawienia. Sama Ewangelia nie wystarczy. Ktoś mówi, wiesz co, dobrze rozpocząłeś, ale teraz potrzebujesz czegoś naprawdę więcej. Potrzebujesz szczególnego poznania. Potrzebujesz większej mocy i my wiemy, my ci powiemy. My wiemy, gdzie jest to większe, lepsze poznanie. Brzmi mądrze? Duchowo. Zaczynasz mieć wątpliwości. Zaczynasz się zastanawiać. Czy aby jestem w dobrym miejscu? Czy aby to, jak ja rozumiem istotę Ewangelii, to wystarczy? I właśnie w takiej sytuacji, siedząc w tym zborze, ktoś przynosi list od apostoła Pawła. Tobie nie było dane wcześniej spotkać Pawła, ale tak wiele o nim słyszałeś. List napisany z więzienia. Apostoł Paweł napisał list do was, do zboru w więzieniu w Rzymie. List pełen troski, mocy i zachęty. I napisany także do zboru w sąsiedniej Laodycei. Ktoś zaczyna czytać ten list na głos. Słuchasz. Słyszysz wspaniałe pozdrowienia i błogosławieństwa od Pawła, także od Tymoteusza. Łaska i pokój wybrzmiewa z tego listu. Rozmyślasz, jakże nieustannie wciąż potrzebujesz Bożej łaski. Jakże potrzebujesz w dalszym ciągu Bożego pokoju. I wiesz, słyszysz z tego listu, że Bóg Ojciec i Twój Pan Jezus Chrystus są gotowi wciąż i na nowo obdarzać Cię łaską i pokojem. Na Ciebie, a także tych, którzy siedzą koło Ciebie. Współwierzących. Kochasz ich. I słyszysz, że Bóg jest Wam przychylny. Paweł mówi, że składa Bogu dziękczynienie, gdy się o nas modli. On, apostoł Paweł, on się modli o nas, on się wstawia za nami. Słyszysz, jak mówi w liście o pewnej nadziei. O Chrystusie. On jest naszą pewną nadzieją. Słyszysz to. Słyszysz o życiu w Nim. Paweł wspomina chwalebną Ewangelię, którą usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w nią. Tą Ewangelią jest Chrystus, jak on mówi. Nadzieja chwały. Słyszysz, że Paweł, odkąd dowiedział się, że wierzymy, a wierzymy dlaczego? Bo znamy tego, który tą Ewangelię nam głosił, Epafrasa, on jest spośród nas. Że Paweł raduje się z naszej wiary i się modli. I słyszysz, Paweł w liście mówi, o co się modli. O pełne poznanie woli Boga. Modli się, żebyśmy w pełni poznawali wolę Boga mocą Ducha Bożego. Byśmy mogli żyć na Jego chwałę, na chwałę Boga. Byśmy Mu się podobali w swoim życiu i wydawali taki owoc, który Go uwielbia, który sprawia Mu radość. Byśmy poznawali Go bardziej każdego dnia i by ta prawda o Bogu była w nas żywa. I słyszysz, że On, Bóg, nas wesprze swoją mocą, byśmy byli coraz bardziej cierpliwi wobec ludzi wokół nas, i byśmy byli coraz bardziej wytrwali w tym, czego doświadczamy. Bo życie nie jest proste i łatwe. Jakże potrzebujemy tej cierpliwości i wytrwałości. I słyszę, że Paweł się o to modli. I modli się, byśmy byli wdzięczni Bogu. Jakże pragniemy być w dalszym ciągu Mu wdzięczni. Jak potrzebujemy i pragniemy coraz bardziej wzrastać, rosnąć we wdzięczności. Rozmyślasz, słuchając tego i myślisz, no tak, ja absolutnie zawdzięczam Mu wszystko. Absolutnie wszystko. I słyszysz, jak apostoł Paweł w dalszym ciągu mówi, on jest wdzięczny Bogu za nas, za zbawienie. Bóg przemienił nasze serca. Za pojednanie, które mamy z Bogiem dzięki chwalebnemu dziełu Chrystusa na krzyżu. Za odpuszczenie naszych ohydnych grzechów. Przecież tak naprawdę nie zasługiwaliśmy na to pojednanie z Bogiem. Byliśmy przeciwnikami Boga. Zasługiwaliśmy jedynie na gniew Boga. Odrzucaliśmy Jego chwałę. I słyszysz, jak Paweł mówi, przypomina tobie, Bóg wyrwał nas z mocy grzechu. Dzięki wspaniałej Bożej mocy, nie naszej własnej. I teraz słyszysz dalej, należymy do Niego. I słyszysz wspaniałe słowa o Panu, o Jezusie Chrystusie. Słyszysz, że On jest najwyższy, że nic mu się z Nim nie może równać. On jest najwyższy. I co jeszcze słyszysz, jak odczytywany jest ten list? Że patrząc na Jezusa, słuchając o Nim, czytając o Nim, rozmyślając o Nim, widzimy Boga. Widzimy, jaki jest Bóg. Że pełnia boskości jest w naszym Panu. Pełnia boskości jest w Chrystusie. Pełnia mądrości, władzy, wszechmocy, wszechwiedzy. Wszystko jest w Chrystusie. Wszystkie atrybuty, wszystkie cechy Boga. On jest święty, On jest prawdziwy. Wszystko jest w Chrystusie. I On ma pierwszeństwo, absolutne pierwszeństwo nad wszystkim. On wszystko stworzył. Słyszysz to, co Paweł mówi w liście. On nie zaczął istnieć tylko, kiedy się narodził z dziewicy Maryi. On był sprawcą stworzenia. On był sprawcą stworzenia, przez które Bóg uczynił wszystko, niebo i ziemię. Wszystko zostało stworzone przez Niego. Trony, panowania, władze. Wszystko istnieje dzięki Niemu, słyszysz to, dzięki Niemu i dla Niego. Dla Jego czci i chwały. I On nieustannie wszystko w dalszym ciągu podtrzymuje. Jezus podtrzymuje absolutnie wszystko. Wszystko istnieje dzięki Niemu. Słyszysz? I przypominasz sobie. I On jest głową Kościoła. On jest głową naszej wspólnoty. W Kolosach siedzisz, słyszysz. Głową Jego Kościoła. On jest prawdziwym przywódcą Kościoła. I co dalej słyszysz z tego listu? Przypomnienie, że Chrystus zmartwychwstał. I my, jeśli w Niego wierzymy, zmartwychwstaniemy. On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. On jest stwórcą i odkupicielem swojego ludu. I będziemy wówczas, słyszysz to z listu, całkowicie czyści, całkowicie święci, całkowicie nienaganni przed Jego obliczem. Jakże wspaniała obietnica. I słuchasz list w dalszym ciągu. Słuchasz, co Paweł do ciebie mówi, co mówi do ciebie i współwierzących. I słyszysz, że wzywa nas do wytrwałości, by wierzyć, by trwać, w dalszym ciągu trwać w Ewangelii. On mówi, ta Ewangelia, ona jest głoszona dalej i dalej. Ona się rozchodzi. I Paweł mówi, że walczy o nas w modlitwach. Jak dalej, w dalszej treści listu słyszysz, nie tylko on, Epafras, też się w dalszym ciągu modli za nami, wspiera nas. Walczy, byśmy byli doskonali. I Bóg Pawła uzdalnia do tej modlitwy. Daje mu siłę, by mógł zwiastować Pana w dalszym ciągu, szerzej i mocniej. I co słyszysz jeszcze? Słyszysz radość Pawła, że on się raduje, że może zwiastować Pawła, że może zwiastować Ewangelię. Raduje się w dalszym ciągu. Cierpi, znosi trudy, jest w więzieniu, ale się raduje. I nie czyni to własną siłą, ale mocą Boga. I zauważ, Paweł pisze do nas, siedzimy w Kolosach, słuchamy. I Paweł mówi, że pisze, aby nas pocieszyć, abyśmy byli umocnieni, abyśmy byli coraz bardziej wypełnieni zrozumieniem i poznaniem Chrystusa. I znowu Chrystus. Znowu pojawia się słowo Chrystus. Znowu On. I Paweł pisze, że w Nim są ukryte wszystkie skarby, wszelkie mądrości i poznania w Chrystusie. Się cieszy, że u nas jest ład i porządek, że wierzymy, kroczymy w wierze, że nasza wiara jest utwierdzona. Ale słyszysz? Też słyszysz? Jak mówi? Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni w Niego i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Słyszysz ten fragment? My teraz to widzimy, wersety 6 i 7 drugiego rozdziału, jak Paweł mówi, jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni w Niego, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Czy dzisiaj te słowa mogą być nieaktualne? Czy tak wiele się zmieniło? My również słyszymy różne głosy. Żyjemy w świecie różnych podpowiedzi, różnych mądrości, różnych głosów. I każdy nam mówi tak naprawdę, jak powinniśmy żyć, co jest ważne, co ma sens. I te głosy, te podpowiedzi, one obiecują pełnię. Rzekomą pełnię radości, spełnienia. Dlatego powinniśmy sobie zadać te pytania i zadawać sobie takie pytania. W czym ja naprawdę jestem zakorzeniony? Z czego czerpię? Co stanowi fundament mojego życia? Na czym jestem budowany? Gdzie tak naprawdę szukam pełni? Jak powinno wyglądać moje dalsze kroczenie przez życie? Dalsze życie chrześcijańskie? I czy naprawdę codziennie żyję w Chrystusie, czy czasami obok Niego? Tamci słyszeli wiele sprytnych, duchowo brzmiących propozycji. My też. Tam ich kuszono mądrością, a dzisiaj własne ja, wygoda, własne potrzeby, własne korzyści, niezależność, być może rozpoznawalność, popularność, samowystarczalność, egoistyczne i takie egocentryczne nowe nauki, które słyszymy non-stop. Nowe doznania religijne, nowe objawienia. Bóg mi powiedział, ja teraz wam powiem, Bóg mi powiedział. Tajemnicze manifestacje, rzekome cuda i znaki, Ewangelia sukcesu, religijność, religie wschodu, które wdzierają się też do kościołów, ludzkie tradycje i wyobrażenia, generalnie mądrości. I słyszymy takie potrzeby i wezwania tak naprawdę na podobną nutę, jaką słyszeli Kolosanie wówczas. Wiesz, tak naprawdę dobrze rozpocząłeś. Rozpocząłeś prawidłowo, ale Chrystus to za mało. On nie wystarczy. Potrzebujesz czegoś jeszcze. I wciąż tak naprawdę może się pojawiać to samo zagrożenie, że nasza wiara, ona stanie się płytka, ona będzie ładnie wyglądać z zewnątrz, ale w korzeniach słaba. Dlatego słowa Pawła są bardzo aktualne. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, w Niego, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Ale co to znaczy, Pawle? Co to właściwie znaczy? Chodzić w Nim, być zakorzenionym, zbudowanym, pełnym wdzięczności. I dlaczego tak naprawdę to jest ważne dla mojego życia chrześcijańskiego? Czy nie wystarczy, że publicznie wyznam wiarę? Czy nie wystarczy, że przyjąłem chrzest? Czy nie wystarczy, że zmówiłem tak zwaną modlitwę grzesznika? Czy to nie jest wystarczające? Jak więc przyjęliście? Jak zaczęliśmy? Jak zaczęliśmy nasze chrześcijańskie życie, jeżeli jesteś wierzący, uwierzyłeś Jezusowi? Jak rozpoczęliśmy? Ten werset mówi nam, że zaczęliśmy od Chrystusa. Przyjęliśmy Chrystusa. Jak więc przyjęliście Chrystusa? I to słowo tak naprawdę w Biblii możemy dwojako rozumieć. Albo do przyjęcia tradycji, albo do powitania osoby. Słowo przyjąć. I tak naprawdę oba możemy tutaj traktować za zasadne. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na kontekst, jeżeli popatrzymy na to, jak apostoł Paweł przestrzega przed różnego rodzaju przyjęciem ludzkich tradycji, to właściwe zrozumienie to jest przyjąć tradycję, ale nie tą, która pochodzi od człowieka, nie tą, jaką obiecują nam zwodziciele. Apostoł Paweł pisze i napomina o tradycji pochodzącej od Boga. I to jest tak naprawdę Boża prawda, która jest przekazywana przez wieki. I my nie potrzebujemy bazować na jakiejkolwiek ludzkiej mądrości i tradycji w tym, jak kroczyć w życiu chrześcijańskim, jakie pomysły są dla nas najlepsze. Kolosanie, gdy narodzili się na nowo, gdy przyjęli Chrystusa, oni przyjęli tradycyjne nauczanie o Chrystusie. I tak naprawdę tak ich wiernie nauczał ten spośród nich, Epafras. Tradycyjne nauczanie o Chrystusie. I zrobili to na trzy sposoby i to widzimy w tym fragmencie. Po pierwsze, przyjęli go jako Chrystusa. To greckie słowo oznacza pomazańca, namaszczonego. Jest to odpowiednik starotestamentowego słowa Mesjasz. I tak naprawdę wierzący przyjęli go jako wypełnienie starotestamentowych proroctw o Mesjaszu. Chrystus był ich prorokiem, był ich obiecanym kapłanem, obiecanym królem. I oni go przyjęli w taki właśnie sposób. Uwierzyli, że te wszystkie przepowieści, te przepowiednie, one wszystkie wskazywały na Chrystusa. I wyrażali wiarę właśnie z przepełnionych serc tą prawdą. A po drugie, zobaczcie, przyjęli go nie tylko jako Chrystusa, ale przyjęli go jako Jezusa. Tą historyczną postać, która jest zakorzeniona w ludzkości przez wcielenie. Głosiciele fałszywych nauk w tamtym czasie, później te nauki nazywano gnostycyzmem, twierdzili, że ciało jest złe i tak naprawdę Chrystus nie mógł narodzić się w ludzkim ciele. A słowo Jezus, ono pochodzi od hebrajskiego imienia Jozue, które oznacza Pan jest zbawieniem, Jahwe jest zbawieniem. I oni przyjęli go jako Pana zbawienia i odrzucili to, że zbawienie jest w jakimkolwiek innym imieniu. I my czytamy dzisiaj chociażby Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. I nie ma w nikim innego zbawienia. Albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czytamy w 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Albowiem jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 21 werset. Ewangelista mówi, że on otrzymał to imię, ponieważ ono oznacza Zbawiciela. On zbawi swój lud od jego grzechów. Dlatego Paweł, pisząc do Kolosan i tak naprawdę jak my słuchamy tych słów dzisiaj, mówi: Kolosanie, społeczności chrześcijańska Wrocław Południe, przyjęliście jego jako Zbawiciela, przyjęliście Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, który was wybawia od swoich grzechów. I też przyjęli go jako Pana. W dalszej części tego wersetu czytamy, przyjęli go jako Pana. I słowo Pan tak naprawdę zawiera wszystko, co wcześniej chociażby Paweł w liście do Kolosan powiedział o Jezusie. Oni go przyjęli, przyjęli go z pełnym zrozumieniem tej nauki, oddali mu pokłon jako swojemu władcy, jako swemu Panu. Jego imię jest ponad wszelkie imiona. On jest Panem nieba i ziemi. On jest naszym Panem. I zauważ to, Paweł mówi, pamiętacie, co się stało, jak rozpoczęliście swoje życie duchowe? Przyjęliście Jezusa jako Pana, tego, który rządzi absolutnie wszystkim, który ma wszelką władzę nad wami. Przyjęliście Go jako Chrystusa, jako Jezusa, jako Pana. Poddaliście Mu swoją wolę. W taki sposób właśnie przyjmujemy Jezusa. W ten sposób zaczynamy życie z Jezusem. I Paweł mówi, w Nim jest wszystko, absolutnie wszystko, czego potrzebujecie. W Nim jest pełnia. Wszelkie skarby mądrości i poznania są w Nim. I On jest waszą tradycją. On jest mądrością i wiedzą, której każdego dnia potrzebujemy. On jest mądrością i wiedzą, która uzdalnia nas do życia w pobożności. I nie daj się zwieść, mówi Paweł. Nie daj się zwieść, ponieważ masz już tą Bożą tradycję, a mianowicie Mesjasza, Zbawiciela, Pana. Przyjąłeś tą decydującą tradycję, jeżeli uwierzyłeś. A w jaki sposób się to wydarzyło? W jaki sposób przyjąłeś tą tradycję? I Kolosanie, i każdy z nas, w jaki sposób przyjęliśmy Jezusa? Uczyniliśmy to przez wiarę. List do Efezjan, 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, aby kto nie był dumny, pyszny. Wiara jest tym jedyną drogą, jedynym pomostem. Życie duchowe zaczyna się od wiary. Czy przyjąłeś Jezusa? Czy przyjąłeś Jezusa w taki właśnie sposób? Z łaski przez wiarę, jako Chrystusa, jako Jezusa, jako Pana. Jako swoje źródło największych mądrości, największego poznania. Nie tylko intelektualnie, ale czy tak naprawdę wierzysz te prawdy? W takiego właśnie Jezusa. Czy wierzysz w Jezusa zgodnie z tradycyjną nauką, a nie Jezusa swoich własnych wyobrażeń? Takiego tylko, gdy jak potrzebuje pomocy, to do Niego gonię. Ale na co dzień? W domu, w szkole, w pracy? Być może nie potrzebuje. Czy polegasz na Nim? Czy czerpiesz i chwytasz Jezusa w całej Jego pełni? Czy odczuwasz satysfakcję, chociaż wiemy, że jeszcze nie całkowicie wypełnioną, że ona często jest niedoskonała, ale taką satysfakcję wzrastającą, która sprawia, że Bóg w Chrystusie jest dla mnie wszystkim. A co jeśli nie? Jeśli nie przyjąłeś? On pragnie, żebyś do Niego przyszedł. On jest także przyjmującym Zbawicielem. On chce Cię powitać, chce Cię przyjąć i tak naprawdę nigdy nie odrzucił nikogo, kto przyszedł w pokorze, uniżeniu do Niego. Uwierz w Niego. Upamiętaj się od swoich grzechów, od swojego życia bez Chrystusa. Połóż całkowite swoje zaufanie w Nim. On jest zapowiadanym Mesjaszem, Zbawicielem. On jest Panem. Czytaj Słowo Boże, rozważaj prawdy Słowa Bożego. Myśl, proś Boga o łaskę, żeby zrozumieć, przyjąć kim jest Jezus, by ta prawda o nim rozjaśniała w sercu, jak czytamy w liście do Efezjan, chociażby też w liście więziennym. I ten werset wzywa nas do przypomnienia sobie, siostry i bracia, jak zaczęliśmy. Zastanawiamy się być może, słuchając te różne podszepty, jak żyć, jak postępować, jak kroczyć. Popatrzmy czasami wstecz. Przypomnijmy sobie. Być może nie będziemy wiedzieć, jak dalej iść, gdy tych dużo tendencji, mądrości słyszymy wokół, jeżeli nie przypomnimy sobie, jaki był start naszego życia w wierze. Nie patrzmy tylko do przodu, jak też czytamy w tym liście, na nadzieję chwały, ale przypomnijmy, cofnijmy się troszeczkę. Dlatego Paweł mówi, pamiętaj, kim był dla ciebie Jezus, kiedy twoja wiara zaczęła się pojawiać, kiedy Bóg otworzył twoje serce, kiedy zacząłeś na Niego patrzeć, zacząłeś Go pragnąć, byłeś Mu wdzięczny, rozmyślałeś o Nim, cieszyłeś się Nim. Pamiętaj, przypominaj sobie. Czy pamiętasz, ja przypominam sobie, jak Bóg otworzył moje serce. Z jednej strony płacz, smutek, żal z powodu życia, jakie prowadziłem bez Niego, a z drugiej strony przeogromna radość, że On jest moim Zbawicielem. Wszystko, co mam, mam w Nim. Wszystkie moje grzechy, Jezus oczyszcza mnie z wszystkich grzechów. Mogę Mu całkowicie zaufać. Jeżeli jesteś osobą niewierzącą, jesteś tutaj pośród nas, to jakbyś poznała różne osoby, różne nasze historie, za czym goniliśmy, czego pragnęliśmy, to były bardzo różne rzeczy, obrzydliwe rzeczy. Pieniądze, samowystarczalność, własna pycha, egoizm, przekonanie, że jestem najważniejszy. Pragnęliśmy spełnienia we wszystkim, co tak naprawdę jest obrzydliwością w oczach Boga. Pożądliwość, pragnienie alkohol, narkotyki, seksualna niemoralność. Tak wiele historii tutaj mamy, ale my uwierzyliśmy w Jezusa, naszego Zbawiciela. Uwierzyliśmy w to apostolskie przesłanie o Nim. Przyszliśmy do Niego w uniżeniu. Panie, ufam Ci. Nie mam nic, co mógłbym Ci dać, ale Ty jesteś dla mnie wszystkim. Tak właśnie zaczęliśmy. Bardzo często w taki sposób zaczęliśmy. A jeśli zobaczymy, jak rozpoczęliśmy, to tak naprawdę możemy zobaczyć w tym fragmencie, jak dalej żyć, jak postępować. Tak w Nim chodźcie. Jeśli tak Go przyjęliśmy, to jak dalej żyć? Jak więc przyjęliście, werset 6, Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Paweł mówi, skoro tak Go przyjęliście, to tak dalej, w dokładnie taki sposób kroczcie przez życie. Wciąż tak, jak Go przyjęliśmy. Tak jak przyjęliśmy Go przez wiarę, tak kroczymy w życiu przez wiarę. W liście do Rzymian czytamy pierwszy rozdział, wersety 16-17. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, pisze Paweł. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowają duszę. W liście do Galatów, Galacjan, w 3 rozdziale, werset 11, czytamy, przez zakon, przestrzeganie prawa, nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista. bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w wiarę. Od początku do końca, nieustannie wierząc, nieustannie ufając Chrystusowi. Ufając z chwili na chwilę. Zacząłeś z wiarą? Na początku uwierzyłeś w Jezusa, prawda? Uwierzyłeś Ewangelii? To teraz tak krocz przez życie. Dokładnie tak samo. Zbyt wielu chrześcijan jest i być może znacie takich, którzy uwierzyli, a później próbują żyć ludzkim wysiłkiem i tak naprawdę nakłaniają jedni drugich do tego. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale potem subtelnie próbują w różny inny sposób. Paweł przyniósł dobrą nowinę do Galacjan i być może pamiętamy, co oni zrobili. Zaczęli ustępować nauczycielom, którzy przychodzili, mówili tak, wiara na początku jest świetna, ale teraz musicie jeszcze coś zrobić. Musicie coś do tego dodać. I wskazywali na przykład na obrzezanie. A Paweł do nich pisze, werset 3 rozdziału. Czy tak nierozumni jesteście, że zaczęliście od ducha, zaczęliście od mocy Ducha Bożego, aktywowanej przez wiarę, a teraz chcecie być udoskonaleni, kroczyć dalej przez ciało, przez ludzkie wysiłki? Dzisiaj tak naprawdę nikt nie przychodzi do nas, nie mówi, że musimy się obrzezać. Tak mi się wydaje, że nikt nam tak nie mówi. Ale zobaczmy, że mamy bardzo często podobną sytuację. Jezus cię zbawił, uwierzyłeś w Niego, w Jego śmierć na krzyżu, jesteś zbawiony, ale aby pozostać na tym kursie, musisz postępować właściwie. I wiesz, tu jest taka pewna luka, którą powinieneś uzupełnić. Musisz coś dodać do Chrystusa. Ale tak naprawdę, kochani, nie ma żadnej luki. Bo tak naprawdę chodzi tylko o Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu. Jezus wystarczy. I Paweł mówi, tak jak przyjęliście Go, tak w Nim chodźcie. A następnie Paweł mówi, zobaczcie, w jaki sposób realizujemy to nasze życie z Jezusem. W jaki sposób kroczymy przez życie z Jezusem. Werset 7. Zakorzenieni weń, zbudowani na Nim. Zakorzenieni w Niego. Zobacz na piękno tego obrazu, metafora ogrodnicza, rolnicza. Korzenie wchodzą w głąb ziemi. One żyją w ziemi, one szukają pożywienia, szukają wody, żeby móc rosnąć. Co więcej, korzenie decydują o stabilności drzewa, rośliny. Być może Paweł, jak to pisał, to miał na uwadze słowa z Psalmu pierwszego, który najczęściej znamy, a być może z Księgi Jeremiasza, fragment 17 rozdział, wersety 4-6. Wyobrażał sobie wierzących właśnie jako drzewa zakorzenionych w glebie Chrystusa. Posłuchajmy. Jeremiasza, 17 rozdział, wersety 4-6. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludniony. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy nadchodzi upał, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Dzisiaj Mateusz wspominał o podobnym fragmencie na początku, o krzewie winnym, gdzie Jezus daje ten obraz. Ja jestem krzewem winnym, a wy wierzący latoroślami. A zatem dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne jest być zakorzenionym w Chrystusie? A właściwie jak ja popatrzyłem, sprawdziłem w języku oryginalnym, to ten fragment brzmi: postępujcie, którzy jesteście zakorzenieni, którzy będą albo będą zakorzenionymi. Dlaczego to jest ważne? List do Efezjan, 4 rozdział. Paweł daje nam odpowiedź. Abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi falami i niesionymi przez każdy wiatr doktryny, przez ludzką przebiegłość i podstępne sztuczki, lecz abyśmy wzrastali w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Kiedy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, to czerpiemy wszystko, co jest potrzebne do życia od Niego. Jak ktoś się pojawia i nam mówi, że tak naprawdę ty potrzebujesz czegoś więcej, to mówimy nie. Dziękuję. Ja czerpię od Niego. Ja żyję w Nim. Ja nie potrzebuję niczego więcej. Nie potrzebuję nowych mądrości i poznań. On mi wystarczy. On jest moim upragnionym źródłem życia. Mamy być zakorzenieni w Jezusie, zakorzenieni w Jego Słowie. Następnie mamy być budowani. Zbudowani na Nim, zbudowani w Nim. I to słowo też w języku oryginalnym jest w czasie teraźniejszym. Są budowani, są nadbudowywani. Wierzący są budowani, są nadbudowywani w Nim. Metafora budowli. Mamy być zawsze budowani w Nim, mówi Paweł. Nieustannie budowani. I Bóg to czyni. Budowani jako wierzący, we wspólnocie, jako Kościół. Nasz fundament to Chrystus. I my mamy poddawać się Bogu, być umacniani w tej relacji. Mamy kopać głęboko, sięgać głęboko, rozkorzeniać się w Nim. I takie życie tak naprawdę, zauważmy, ono nie będzie sprowadzone na manowce przez zwodnicze nauki, zwodnicze podpowiedzi, fałszywe idee, pomysły, źródła różnych mądrości. Gdzie ty, siostro, bracie, jesteś zakorzeniony obecnie? Z czego czerpiesz? Z jakiego źródła? Do jakiego źródła sięgasz? Co daje ci siłę w każdym dniu? Co daje ci siłę w trudach, w chorobach, w zwątpieniach, gdy jesteś źle potraktowany albo gdy zgrzeszysz? Co daje ci siłę w szkole, na studiach? Co daje ci siłę, jak idziesz do pracy, by przetrwać w pracy, jak są konflikty? Co daje ci siłę? Z czego czerpiesz? Następna rzecz to utwierdzeni albo umocnieni w wierze w innych tłumaczeniach. I tutaj jest również czas teraźniejszy. To jest niesamowite. Którzy są utwierdzani, którzy są umacniani albo którzy są w trakcie umacniania, utwierdzania. Więc to jest to ciągłe bycie umacnianym, stabilizowanym. I Bóg to czyni. I to słowo jest połączone z wiarą. Słowa wierzę. Umacniani, budowani w wierze. Tak jak zostaliśmy nauczeni. Wzrost chrześcijański, kroczenie przez życie, postęp w wierze nie odrzuca prawd o Jezusie na rzecz jakichkolwiek modnych tendencji. I on jest początkiem i on jest kontynuacją także dla tych rzekomo dojrzałych chrześcijan, którzy nagle twierdzą, że Chrystus nie wystarczy. Że tradycyjna nauka i prosta wiara nie wystarczy. Ale czy to jest bezpieczne? Czy to jest prawdziwe? Czy to się Bogu podoba? Jak popatrzymy list do Kolosan, jak popatrzymy list do Efezjan, to Chrystus, On jest tą sferą, w której postępuje cała budowla. Osobowość, życie i moc Chrystusa. I dalej, ostatnią rzeczą jest dziękczynienie. Wdzięczność. Obfitość dziękczynienia. Składając nieustannie dziękczynienie. I podobnie, tutaj mamy czas teraźniejszy. Obfitując w nim, w dziękczynieniu, we wdzięczności. Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Zauważ, że Paweł wzywa zarówno Kolosan, jak i każdego z nas. Osoby wierzące, ufające Panu, czerpiących z Jego mocy, polegających na Jego łasce, do świętego, konsekwentnego życia chrześcijańskiego, do pełni duchowej dojrzałości, do poznawania Chrystusa coraz bardziej. I to jest, powinno być w harmonii, w jedności ze zbawczą wiedzą o Chrystusie. I właśnie jakie konsekwencje w naszym życiu to wywołuje? Będziemy przepełnieni wdzięcznością. Będziemy mieć postawę pełną wdzięczności Bogu. I tylko Chrystus i Ewangelia mogą sprawić, że nasze serca stają się wdzięczne Bogu. Tylko. Że nasza wdzięczność będzie się przelewać w naszym życiu. I to nie jest coś, co możemy sobie sami wytworzyć. Możemy wygłosić ten fragment komuś, kto jest niewierzący i powiedzieć, zobacz, tu jest pokazane, powinieneś być wdzięczny. W twoim życiu ma się przelewać wdzięczność. I on będzie próbował imitować, naśladować. Ale nie da rady. Bez Chrystusa, bez czerpania od Niego nie da rady. I widzisz, zobacz, że wdzięczność też jest świetnym sprawdzianem naszego życia duchowego. Wdzięczne serca. One zwiastują nasze duchowe zdrowie. A niewdzięczne serca, one się nie skupiają na Chrystusie. One nie potrzebują czerpać z Niego. One nie potrzebują posilać się od Niego. One patrzą w dół albo patrzą w lustro. A wdzięczne serce patrzy na Chrystusa. Wdzięczne serca próbują przebywać u stóp Chrystusa. Pragną przebywać u stóp Chrystusa. Jeżeli zbłądzą, wracają, wyznają Bogu grzech, że nie czerpią od Niego i pragną z Nim przebywać. Wdzięczne serca pragną być posłuszne Chrystusowi. I takich właśnie chrześcijan szuka Pan i takich chrześcijan właśnie Pan kształtuje. On to czyni. I tu jest Jego chwała. Czy każdego dnia, tygodnia zmierzamy w tym kierunku? Nasze pragnienia to jest Chrystus? Czy w taki sposób próbujemy postępować? Z pewnością nie zawsze nam się to udaje. W księdze Jeremiasza, w 2 rozdziale, werset 13 czytamy. Pan mówi, mój lud popełnił 2 grzechy. Porzucili mnie, źródło wody żywej, i wykopali sobie cysterny. Cysterny pęknięte, które nie mogą zatrzymać wody. My wiemy, że to Jezus jest źródłem, które nigdy nie wysycha. My wiemy, że On jest pełnią, której potrzebujemy. I mamy pełnię w Nim. Zatem, siostry i bracia, czerpmy od Niego. Żyjmy w Nim w dalszym ciągu. Ufajmy Mu nieustannie sercem przepełnionym wdzięcznością. I właśnie w taki sposób niech się to nasze życie chrześcijańskie wyraża. Po co mamy gdziekolwiek indziej szukać? A jeżeli ktoś miałby nas zapytać, wracam do początku, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie? Czym się charakteryzować? Co to znaczy żyć jako chrześcijanin, jako uczeń Chrystusa? To tak naprawdę on nie będzie musiał uzyskać odpowiedzi słowem. On będzie patrzył na nas i coraz bardziej to widział. Coraz bardziej. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za przypomnienie i wezwanie do takiego życia, które się Tobie podoba i Ciebie wywyższy. Które przejawia się w nieustannym dziękczynieniu Tobie i ufności Tobie. Ojcze, pomóż nam, prosimy Cię, zrozumieć, że nie tylko potrzebujemy Chrystusa jako Zbawiciela, nie tylko potrzebowaliśmy Go w momencie tym początkowym, ale potrzebujemy Go nieustannie każdego dnia. Jako Pana naszego życia. Jako źródło naszego życia. Spraw, byśmy mieli nieustanne pragnienie czerpania od Niego. I byśmy też nie ulegali różnym podszeptom, które nas odciągają od prawdziwego źródła życia. Ojcze, modlę się też o serca niezbawione. O te osoby, które jeszcze nie uwierzyły. Proszę Cię, Ojcze, otwórz ich serca, otwórz oczy ich serc, aby przyjęły tę tradycyjną naukę, zakorzeniły się w Chrystusie, uwierzyły, czerpały od Niego nieustannie każdego dnia. Amen.